2. Podstawowe zasady zarządzania zespołem. Lekcja 4. Komunikacja w zespole. Zespół to grupa ludzi mająca wspólne cele, do których realizacji razem dąży. Zespół, aby mógł sprawnie funkcjonować, musi mieć swojego lidera, menadżera lub przełożonego, który nadzoruje jego pracę. Aby wszystko mogło sprawnie działać, podstawą jest dobra komunikacja. Sposoby komunikacji. Komunikacja i jej sposób wiele mówią innym o nas i naszym ustosunkowaniu do sytuacji, zadania czy innych. Warto podkreślić, że nawet nic nie mówiąc i tak się komunikujemy. Otóż komunikacja może być wyrażana w sposób werbalny i niewerbalny. Ten pierwszy, werbalny, to oczywiście komunikowanie się przy pomocy mowy. Mówimy, co myślimy, wyrażamy to za pomocą słów i ich wydźwięku. Niewerbalny to nasze gesty, mimika, ekspresja czy to, czym się posługujemy, aby coś wyrazić, ale również też nasz wygląd i ubiór. Dlatego wracając do wcześniejszego tematu o organizacji pracy zdalnej oraz swojego miejsca pracy we własnym domowym otoczeniu, warto zastanowić się nad ubiorem, zwłaszcza kiedy mamy współpracować z innymi przy użyciu kamerek. Kiedy nasi współpracownicy zobaczą nas w szlafroku, piżamie, podomce albo leżących w łóżku, mogą stwierdzić, że podchodzimy do pracy lekceważąco. I nawet jeśli jest to świetnie zgrany, wyluzowany zespół, to jednak dla własnego komfortu i zwiększenia jakości pracy wypadałoby wyglądać tak, jakby się faktycznie do niej szło. Podobnie jest z pracą stacjonarną. Właśnie dlatego pewne firmy i instytucje dla wiarygodności, ustosunkowania czy hierarchii narzucają pracownikom uniformy, czyli jednolite stroje adekwatne i dostosowane do wykonywanej funkcji, będącej też ich wizytówką. Albo podobnie osoby pracujące w biurze muszą wyglądać elegancko i zadbanie, aby wzbudzić zaufanie u klienta i być traktowanym poważnie. Oprócz ubioru istotne są również gesty, mimika i zachowania naszego ciała. Nasza pozycja mówi nieco o naszym zainteresowaniu sytuacją. Gesty zdradzają to, czy się stresujemy, denerwujemy, jaki mamy nastrój. Aż w końcu przechodzimy do wyrażania się za pomocą słów i ich tonu, które równie mogą powiedzieć wiele o człowieku, a ich brzmienie może zadecydować o tym, czy ktoś będzie chciał z nami współpracować mniej lub bardziej. Czemu służy komunikacja? Zastanówmy się, co wyrażamy za pomocą komunikacji. Przede wszystkim mówimy to, co czujemy i myślimy. Wyrażamy nasze poglądy, dzielimy się doświadczeniem, nawiązujemy kontakty i więzi społeczne, prezentujemy stosunek do określonej osoby lub danej sytuacji, uczestniczymy w dyskusji, kształtujemy swój wizerunek. Komunikacja będzie wyglądała inaczej w środowisku bliskich czy domowników, a inaczej w środowisku pracowniczym. Należy więc zważyć na to, co i do kogo się mówi. Sposób naszego wyrażania się będzie decydował o stopniu chęci współpracy z nami. To, co przekazujemy, jest jeszcze ważniejsze. Warto więc przemyśleć prezentowane poglądy, aby brzmiały one tak, by inni chcieli nas słuchać. Aby używać argumentów, wyjaśnień, ale nie narzucać nikomu swojego zdania, gdyż to może prowadzić do konfliktów. Często również powtarza się, że aby domowe sprawy pozostawiać poza drzwiami naszej pracy i skupić się na tym, co tu i teraz. Oczywiście przy pracy zdalnej będzie to trudniejsze, gdyż domownicy i domowe sprawy mogą być w zasięgu ręki. To ponownie podkreśla wagę znalezienia sobie jednolitego miejsca przeznaczonego do pracy i podkreślenia domownikom znaczenia swojego czasu pracy. Różni pracownicy mogą komunikować się w różnym stopniu. Niektórzy mogą być introwertykami, którzy świetnie będą wywiązywać się w zespołowych zadaniach, jednak w zespole nie będą zabierali specjalnie często głosu, albo wręcz będą stresować się samą koniecznością uczestnictwa w spotkaniach zespołu, za to będzie im bardziej odpowiadała inna forma. Tutaj duża jest więc rola menadżera, aby próbował motywować takie osoby do zabierania głosu, na przykład poprzez pytania, co o czymś sądzi, jakie ma zdanie na ten temat, czy ma jakieś pomysły i tak dalej. Z drugiej strony nadmierna aktywność innych członków zespołu musi być poniekąd kontrolowana tak, aby nie zabierali oni czasu i chęci wypowiedzi innych. jak przyczynić się poprzez komunikację do efektywnej pracy w zespole. Warto przyjrzeć się strukturze pracy zespołu i jego współpracy z innymi jednostkami, czyli ustrukturyzowanie tego, co mamy nad sobą, pod sobą, jakich klientów i kto nami kieruje. Następnie trzeba określić, kto jakich informacji od nas wymaga, jak często się komunikujemy. O ile zespół pracuje ze sobą cały czas, to kierownik, zleceniodawca, być może sponsor, klient będzie komunikował się z nami rzadziej. Nie każdy będzie wymagał od nas takiej samej ilości i szczegółowości informacji, a więc należy określić, co i do kogo kierujemy. To w zespole podejmowane są decyzje i działania, na przykład klient chce dostać już gotowy produkt, zaś kierownik będzie oczekiwał jedynie skróconego raportu z działań. Im więcej w hierarchii firmy jest dana osoba, która wymaga od nas jakiejś informacji, tym w bardziej ścisłej formie będzie ich potrzebowała. Przekazywanie wszystkim wszelkiego będzie stwarzało tak zwany szum informacyjny, zawierający zbędne lub nadmierne treści. W komunikacji ważna jest również forma. O ile najłatwiej jest rozmawiać, ponieważ mowa niesie za sobą przekaz również emocjonalny, a także łatwiej na bieżąco tłumaczyć, argumentować i dyskutować, to duża część z przekazu ustnego bez jego zapisu może umknąć. Warto więc robić notatki czy w jakikolwiek sposób dokumentować pisemnie naszą pracę, aby łatwiej było to do poszczególnych wątków później wrócić. Szybkość komunikacji zapewni nam polityka otwartych drzwi. To sposób, w który podwładni w każdej sytuacji mogą porozmawiać z przełożonym i przekazać mu wszelkie informacje. Inną możliwością jest podwójny feedback, czyli sposób wymagający zwrotu informacji. Na przykład, kiedy przełożony zleca zadanie pracownikowi, pracownik musi przedstawić to, w jaki sposób zadanie rozumie, czy później wykonał. Lub odwrotnie, przełożony mówi, jak zrozumiał wykonane przez pracownika zadanie. Taka komunikacja pomoże uniknąć swojego rodzaju zakłóceń czy nieporozumień. Istotna jest budowa i znajomość budowy zespołu, kiedy wiemy, kto jaką zajmuje pozycję, co należy do jego obowiązków, wiemy, do kogo się zgłosić w razie pytań i kto będzie zawierał takie informacje. Narzędzia komunikacji. W zależności od systemu pracy zespołu trzeba dobrać dogodną opcję komunikacji i współpracy. W przypadku pracy zdalnej dostępnych jest coraz więcej komunikatorów i aplikacji rozbudowanych w opcje wspomagające wspólną pracę. Jeśli do stworzenia jest jakiś projekt, to łatwiej będzie na przykład zastosować udostępniony dokument Google, do którego każdy będzie miał wgląd i będzie mógł go swobodnie edytować, niż pisać na czacie, gdzie pewne decyzje w sprawie projektu będą zmieszane z luźną dyskusją, aż do powstania tasiemca, z którego trudno będzie odkopać istotne treści. W innych przypadkach niektóre aplikacje umożliwiają tworzenie odrębnych notatek i folderów, do których w uporządkowany sposób można wrzucić pliki. Może się też okazać dużo łatwiejsze niż wysyłanie poszczególnych dokumentów i poleceń w osobnych mailach. Podobnie powinno się ustalić formę informacji wspólnej dla wszystkich odnośnie list obecności czy wniosków w sprawie urlopu i innych. Podsumowując, wszystko co mówimy, robimy wobec innych, jak i podczas interakcji, wygląd stanowi naszą komunikację. Dobrze więc zważyć na to, jaki tworzymy własny wizerunek, gdyż to będzie decydowało o podejściu do nas przez innych. Dobrze jest zorientować się w położeniu swojego zespołu wobec innych jednostek, z którymi w jakiś sposób współpracujemy, i określić stopień i formę przekazywania im informacji. Warto opracować plan przebiegu komunikacji względem korzystania z konkretnych komunikatorów, programów i aplikacji, tak aby ta była przejrzysta dla wszystkich.